Cześć.
Dzisiaj porozmawiam z Heleną Bielawską, dulą, założycielką Stowarzyszenia Dobrodule, współprowadzącą kurs Jak zostać dulą.
Zgadza się.
Mamą dwóch chłopców, kobietą orkiestrą, bizneswoman.
Cześć, Helena. Kobieta ośmiornica.
Ośmiornica, naprawdę? Tak? To chyba wolę orkiestrę. No.
Wszystko się zgadza, cześć.
Cześć. Helena, czekałam na to spotkanie bardzo, bo obserwuję twoją działalność w przestrzeni publicznej, w sensie obserwuję cię na Instagramie i działasz bardzo dużo i robisz bardzo dużo fajnych rzeczy.
Mam nadzieję, że są fajne, bo taki jest zamysł, żeby były fajne. Jako kobieta orkiestra, kobieta ośmiornica i kobieta z ADHD mam faktycznie dużo, dużo różnych pomysłów, natomiast to trochę też wynika z potrzeb, które ja zauważam, widzę czasami u siebie, a czasami u innych kobiet, u innych osób. I mam taki wtedy, wiesz, takie wow, zróbmy to i zaczynam działać. Chociaż nie ukrywam też, że każdy z tych projektów, czy też z działań, które robię, bardzo wymaga tego, żebym ja też dbała o siebie. Bo czy stowarzyszenie, czy dulowanie, czy mother shower, czy w ogóle wszystkie rzeczy, które są związane z pracą z ludźmi, są takie, że
Dojeżdżają
i zasada maseczki tlenowej, żeby zadbać o kogoś innego, muszę zadbać o siebie, a jeszcze do tego będąc partnerką, mając psa, bo sobie tu wcześniej też gadałyśmy o tym, i przede wszystkim dwójkę synów, tak, którzy wymagają, pomimo tego, że jeden ma 21 lat, cały czas wymagają mamy, znaczy wymagają, no... chcę im jeszcze dawać, potrzebują, nie? I mama też potrzebuje tak naprawdę, że to nie jest tylko tak, że oni, ale ja też potrzebuję z nimi kontaktu i takiego jakiegoś rodzicielstwa.
Bycia blisko dalej. Tak. To jest fajne. Powiedz mi, bo w zasadzie chyba chciałabym zacząć od standardowego pytania. Dobra. W tym podcaście. Jak to jest urodzić?
O wow, aż mi ciarki przeszły. Jak to jest urodzić? Wiesz co, rodziłam dwa razy i myślę, że każdy, ten jeden czy drugi, odpowiedź byłaby inna. Przy pierwszym byłaby inna i przy drugim byłaby inna.
Możemy usłyszeć obie, jak chcesz.
Przy pierwszym, jak to jest urodzić, wiesz co, chyba bym, bo słów mi zabrakło teraz, bo chyba pierwsze, które mi przychodzi do głowy, to jest, jak to jest urodzić, zmedykalizowanie.
Okej. Okay.
Nie, takie wspomnienie trochę nieświadomości, albo nawet nie nieświadomości, tylko tego oddania kompetencji w ręce innych osób.
A świadomego oddania kompetencji? Czy to było tak, że...
Świadomego w takim kontekście, że wiesz co, że miałam 21 lat i po prostu tak było. Ja, wiesz, ja nie rozkminiałam, czy coś będzie lepiej, czy gorzej, tylko po prostu w mieście, gdzie rodziłam, tak było i to było dla mnie naturalne i pomimo tego, że poród był zmedykalizowany, jak teraz na to patrzę, tak sobie myślę, o wow, ale tam się zadziało, to on był szczęśliwy. To znaczy, ja go bardzo dobrze wspominam. Było tam dużo radości i dużo emocji i nie zapomnę, jak wtedy to były takie te 21 lat temu, było normalne, że dzieci są kąpane w szpitalu. I wszystkie dzieci były oblewane oliwką, zaraz po kąpieli. I mam taki obraz w głowie, jak przynieśli mi mojego syna takiego, wiesz, skitranego. I takie miał ciemne włosy, naoliwione i wygląda jak taki mafiozo. Więc to pamiętam. I jak to jest urodzić? No trochę, wiesz co, mam takie wspomnienia z tego czasu dobre. Chociaż powiem ci, że jak przygotowywałam się do naszego spotkania i pisałam ci o tym, o tych porodach, nie? Jak sobie trochę tak myślałam o tym, to miałam taki moment, kiedy przypomniałam sobie, jak po tym pierwszym porodzie dziecko zostało mi oczywiście zabrane. Teraz myślę sobie, że to nie fajne, ale wtedy, mówię, tak było, więc jakby nie widziałam, że coś jest nie tak. Ale teraz jak sobie przypomnę, to te dwie godziny po porodzie w samotności na jakimś takim, pamiętam, zielone kafle tam były, taki korytarz, wiesz, to jakby ja teraz czuję smutek, którego wtedy nie czułam.
I w ogóle zobacz, jak to jest, że pamiętasz zielone kafle, tak. A nie to, że miałaś dziecko na piersi, nie? I to tak z perspektywy czasu i tego, co wiemy teraz, to jest kolosalna różnica.
Tak, powiem ci, że ostatnio ten temat takiego, nawet post ostatnio o tym napisałam, bo byłam u ginekologa, który mi powiedział, o, ale dużo pani pamięta. I gdzieś w ogóle była...
Widziałam ten post.
Tak, i było o tym, że ten lekarz gdzieś tam powiedział, a to chyba jest w ogóle nieistotne, czy się pamięta, no jakieś takie rzeczy. I mnie to też taką refleksję przyniosło, że w dzisiejszych czasach, jak przygotowujemy się do porodu, to dużo mamy takich gadżetów, wiesz, czy wózek. I to absolutnie nie jest w kategorii oceniającej, tylko w kategorii takiej, że żyjemy w świecie takiego konsumpcjonizmu i to dziecko musi coś mieć od początku. I tak sobie myślę, że to później jest połóg, rok dziecka, drugi, trzeci, piąty. I tak jak w moim przypadku mija 21 lat i już nie ma wózka, już nie ma kolorowych pieluch, ubranek, ale to, co się działo w tamtym momencie, zostaje. Nie, że to wszystko już znika, tego już nie ma. Już jakby nie możemy się obłożyć, znaczy, oczywiście zawsze możemy czymś się obłożyć, ale już nie ma tych takich gadżetów niemowlęcych, tylko jesteśmy my, matki, takie tylko ze swoimi wspomnieniami.
To jest trochę to, do czego ja mam wrażenie czasami nawiązuję, że fajnie jest i w ogóle według mnie fajnie by było, gdybyśmy patrzyły na poród jak na swój dzień ślubu czy wesela, tak. I skupiły się na tym, co możemy zrobić, żeby ten dzień był po prostu jednym z
wyjątkowych.
Tak, może nawet nie najlepszych, bo to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy do końca, tak. I czy wszystkie twoje wspomnienia będą dobre, ale jeżeli zadbamy o to, żeby zamiast kolejnego gadżetu mieć, tak. Nie wiem, fotografa porodowego może, tak. Może właśnie wsparcie, czy poza partnerem, czyli nie wiem, czy dulę, czy niektórzy wolą położną, a niektórzy chcą mieć i swoją położną, i swoją dulę, tak. I jeszcze partnera, i fotografa. I to wszystko w gruncie rzeczy da się zorganizować,
tak.
Tylko trzeba wiedzieć, że
czego tak się można. Chce tak naprawdę. Tak, to po pierwsze, że tak można, a po drugie, wiesz co, teraz ostatnio gdzieś... Na jakichś takich spotkaniach dla kobiet rozmawiałyśmy też właśnie o różnych specjalistach w czasie okołoporodowym. I ja powiem ci, jako dula czasami mam taką myśl, że rany, po co ja tu jestem? W takim sensie, że tak bardzo mi się marzy, żeby kobiety, rodzice, osoby przygotowujące się do porodu miały taką wiarę w siebie, żeby nie potrzebowały tych specjalistów. To jest oczywiście duże, bo zawsze kobiety rodziły z kimś, z jakąś specjalistką. Ale mam wrażenie, że teraz tak bardzo kobietom się mówi, że one muszą mieć kogoś obok siebie, że absurdalnie, jak sobie przypominam ten poród 21 lat temu i wydaje mi się, że oddałam kompetencje innym, to teraz dzieje się dokładnie to samo, że wmawia nam się, że musimy mieć to... Znaczy, to myślę, że to w ogóle też dużo zależy od tego, co kobieta potrzebuje. I w ogóle zadanie sobie takiego podstawowego pytania, czego ja chcę. Bo ja nie będę chciała tego samego, co moja koleżanka, co moja sąsiadka. To, co mówi położna, czy czasami dula, to nie jest moje. Ja muszę sobie znaleźć swoją drogę. I fajnie jest traktować tych specjalistów jako osoby, które mnie wspierają w tej drodze, a nie jako tych, którzy mi mówią, co ja mam zrobić.
To jest to, o czym coraz częściej też rozmawiamy, że potrzebujemy wioski, ale potrzebujemy, tak. Tej wioski, która jest na naszych zasadach, a dokładnie. Nie na jej zasadach.
Tak.
Jeżeli masz swoje potrzeby, nam się czasami zabrania, czasami nas się odrywa, czasami. My jesteśmy bardzo oderwani od swoich potrzeb i od skupienia się na sobie i to, że się skupiasz na sobie, to jest egoizm, nie egocentryzm, egoizm. To jest egoizm i to jest, to nie mieści się w kategoriach grzecznych dziewczynek. To nie mieści się w tych kategoriach, do których my jesteśmy wsadzane po prostu do naszej roli matki, Polki, udręczonej, niosącej na barkach czwórkę dzieci, gotującej obiad
pracującej
i jeszcze ten mąż wraca i on przecież musi odpocząć. Bo on wrócił z pracy, a ty siedziałaś cały dzień i się patrzyłaś na tą dziatwę i czytałaś książki, popijając kawę, nie?
Tak.
I jakby bardzo ciężko jest nam sobie uświadomić, że w tym porodzie, w macierzyństwie, w ogóle w życiu, to stanięcie blisko siebie, to jest kolosalna różnica.
Natomiast wiesz co, ja myślę, że my tego nie umiemy. To jest to, o czym mówisz, nie? Że my jesteśmy daleko od swoich potrzeb i myślę sobie, że jeśli... Nie wiem, jak ty masz, ale czasami jak mnie ktoś zapyta, czego ty potrzebujesz, to bardzo trudno jest na to odpowiedzieć. Jak teraz myślę o sobie, jak rodziłam to dziecko mając 21 lat i ktoś by mnie zapytał, czego ja potrzebuję, i to już nie chodzi o mój wiek, nie? Bo to...
Tylko świadomość.
Tylko to ja bym w ogóle... No jak to czego? No, No przecież lekarz mi powiedział, że dzisiaj o 12 idzie pani na salę porodową. Nie? I w ogóle pomimo tego, że inny lekarz mówił coś innego, ale to jest ordynator, on ma władzę i on wie, co mówi, nie? Że w ogóle to pytanie, ja bym nie wiedziała, jak na nie odpowiedzieć i w ogóle jak się, jakby tu powiedzieć, wejść do środka siebie, żeby znaleźć te potrzeby. Prawdopodobnie, gdybym je wtedy znalazła, to bym, nie wiem, czy bym, w domu chyba bym rodziła, tak? Bo, ale to nie jest takie łatwe.
To 2002 rok, nie? 2002. To jeszcze trudno na porodówkę.
Wiesz co, tym bardziej, że to była miejscowość pod Łodzią i jak ja sobie słyszę o tym, co się w tym szpitalu cały czas dzieje, to tam no, cały czas jest wesoło. Wesoło w takim kontekście, że wiesz, no nie wiem, rutynowe nacięcie krocza i tak dalej, tak? Więc myślę, że jest wiele takich miejsc w Polsce, gdzie cały czas te porody są takie kontrolowane, no po prostu. Więc wracając do tego tematu mojego porodu, to mówię, no gdyby ktoś mnie zapytał, czego ty potrzebujesz, to ja bym w ogóle nie wiedziała, co odpowiedzieć. Ja w ogóle nie wiedziałam, że ja mogę potrzebować.
Pytałaś, jak ja mam i ja sobie myślę, że ja z kolei miałabym tak, że odpowiadałabym w kategorii rzeczy materialnych albo bardzo szybko dostępnych, czyli chce mi się pić, chce mi się jeść, chce mi się siusiu. Jakby to byłabym w stanie
potrzebuję
powiedzieć...
się wyspać? Czy coś?
Albo na... Chociaż z tym wyspaniem to też myślę, że już byłoby średnio w tamtych czasach, w sensie w momencie, w którym ja miałam te 20-21 lat. I to jest olbrzymia praca, żeby zacząć umieć wchodzić w siebie i myślę, że nasze dzieci będą już miały dużo większy luz z tą pracą, bo my już jesteśmy tym pokoleniem, które mówi o emocjach, jakby staje blisko uczuć, akceptuje te emocje. Mamy Agnieszkę Stein, mamy Sylwię Włodarską, jakby mamy mnóstwo mądrych ludzi dookoła nas, którzy nam pokazują, co zrobić, żeby było nam w życiu lepiej i...
Dzisiaj zadzwoniła do mnie mama a propos tego. Moja mama mówi tak, czy wiesz, że twój starszy syn jest pokoleniem Z? A ja mówię, w ogóle nie ogarniam tego. A moja mama mówi, Z to jest od zmiany. Ja nawet nie wiedziałam o tym, bo nie, no mówię, nie ogarniam tego, ale właśnie tak sobie pomyślałam, nie, że nasze dzieci są taką zmianą, którą my dopiero zapoczątkowujemy i dopiero się uczymy, a oni mają szansę trochę bardziej w to wchodzić.
Ja w ogóle uważam, że my jesteśmy pokoleniem zmiany. A nasze dzieci na tym korzystają.
Tak, może
wiesz,
tak być.
Że no. Jakby, bo my jesteśmy tym pierwszym pokoleniem, które ma dostęp do wiedzy, ma szansę w ogóle zmienić to, co robili nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Oni po prostu nie mieli jak. Tak. Bo mieliśmy jedną wojnę, drugą wojnę, mieliśmy transformację. Jakby nie dało było. Się. Trzeba było walczyć o przetrwanie. Więc nawet jak ktoś miał gdzieś tam swoją intuicję i się na niej opierał, to było fajne. Ktoś może miał dostęp do gdzieś tam zagranicznych tematów, ale... No to nie było jakieś szczególnie tego ani dużo, ani to nie było popularne. I my dopiero jesteśmy tym pokoleniem, które po prostu ma święty spokój i może się skupić na tym, co zrobić, żeby te nasze dzieci miały lepiej niż mieliśmy my.
Tak, masz rację, my nie musimy walczyć o przetrwanie, nie? My, znaczy trochę musimy w różnych, ale trochę inaczej niż
na
to
innym
robili.
Poziomie.
Tak, na innym poziomie. Tak,
bo my byśmy już tym pokoleniem, które miało spokój, jakby nie stoimy w kolejkach po pomarańcze. Jakby papier toaletowy kupuje się tak po prostu.
Tak. Oprócz początków COVID-a, kiedy było trudne.
I tak sobie myślę, że właśnie, że my też mamy dużą tendencję do tego, żeby mówić, że bo moi rodzice to, bo moi rodzice tamto. No tak, jakby to tak jest. Nasi rodzice zrobili bardzo wiele błędów. Znaczy nawet nie wiem, czy nazywać to błędem. Właśnie, bo...
Wiesz co, ja sobie myślę tak, że nasi rodzice dawali to, co mogli.
Tak.
I myślę, że my też dajemy to, co możemy, tylko mamy inne doświadczenia, możliwości, zasoby.
I od naszych dzieci też się dowiemy później, co one myślą na ten temat.
Dokładnie,
więc uwaga.
Tak. I ja myślę, że na przykład jeśli mamy przestrzeń, to my się na bieżąco dowiadujemy, bo dzieci nam mówią o tym. Tak. I to jest ta różnica trochę, nie? Że nasze dzieci mogą nam mówić i my możemy na bieżąco coś zmienić, a nasi rodzice nie przyjmowali trochę tego, nie umieli przyjąć tego, że nam coś nie pasuje, a my byliśmy... w takich schematach, nie, że albo, no nie wiem, jesteś uczennicą, to musisz być grzeczna, mieć kiteczki i tak dalej, nie, to było wszystko w takich ramach. Natomiast ja sobie myślę, że tak w kontekście macierzyństwa i tego, że no już, dobra, powiedzmy, że nasi rodzice robili błędy, już to tak,
no to już
tak oceńmy trochę, nie, no to sama świadomość tego, że oni robili, no fajnie, natomiast nie zrzucajmy też tego na nich, że jesteśmy dorosłymi osobami i my możemy naprawdę pójść dalej i powiedzieć, mamo, tato, mogę użyć brzydkiego wyrazu.
Możesz,
tutaj. Nie wiem, spierdoliłaś mi życie. Albo w tamtym momencie mi było trudno, ale mamy teraz taki szereg specjalistów, do których możemy pójść i powiedzieć, źle mi z tym, ale chcę iść dalej. Oczywiście to jest dla osób, które chcą iść dalej, tak? Ale myślę, że bardzo podobnie jest z porodami, tak? Że jeśli my rodzimy, i powiem ci, ja nie zapomnę, jak gdzieś na jakimś takim chyba dulowym szkoleniu opowiadałam o swoim pierwszym porodzie. I usłyszałam takie, ojej, to on był chyba bardzo straszny. No bo było przebicie pęcherza, nacięcie krocza, oksytocyna, należąco, bez picia, bez jedzenia. Więc teraz jak słyszysz takie rzeczy, no to było straszne. I tak sobie pomyślałam, że właśnie nie, to było bardzo radosne. I też czasami wkładamy sobie, nie, słysząc jakieś historie albo bo nasi rodzice to coś tam, to wkładamy w to jakąś taką, nie wiem, traumę, trudność, nie, że my coś chcemy. A myślę, że można naprawdę iść z tym do przodu. To nie znaczy, że pozbędziemy się trudności albo niemiłych wspomnień, albo jakichś traumatycznych momentów, tylko możemy nauczyć się sobie z tym radzić. Bo obciążanie cały czas tych ludzi, którzy byli dookoła nas, to chyba też nie jest dobra droga. No, bo...
To przede wszystkim zupełnie jest tak, że to obciążanie ludzi, i teraz już nieważne, czy to są rodzice, czy to są lekarze, to jest jakby, bardzo mi się podoba to, co mówisz, że to nie, to jakby my jesteśmy dorosłymi ludźmi i to my mamy wpływ na to,
co dalej.
Mhm. I nie możemy powiedzieć, bo rodzice mi spierdolili życie, tak, i w związku z tym ja mam tak, jak mam. No nie. No. Ja się z tym bardzo nie zgadzam. Tak. W sensie jakby ja mam bardzo duży sprzeciw sobie, jak słyszę takie zdanie. Mówię, tak, rodzice ci to zrobili w jakimś tam stopniu i rodzice spowodowali pewne rzeczy, lekarze spowodowali pewne rzeczy w twoim porodzie, ale teraz to nie znaczy, że ty tak masz i już tak musisz mieć.
Dokładnie.
To znaczy, że możesz wziąć to, co masz, i ten swój bagaż doświadczeń i zrobić z nimi naprawdę bardzo wiele rzeczy. I z tego może wyjść bardzo wiele dobrych rzeczy. Tak. Dla ciebie dobrych.
No, a do tego, wiesz co, też tak sobie myślę a propos naszych rodziców, czy w ogóle tych osób, tak, które coś nam robią, że do tego jeszcze dochodzi to, że my nie znamy całej historii. Nie? No bo za każdym wyborem stoi jakaś historia. I jak sobie pomyślę na przykład o mojej mamie, że jak nie wiem, miałam jakąś taką myśl, że ona mi coś zrobiła, albo mi nie dała, albo za dużo dała, nie? Że jakieś takie myśli. I później sobie pomyślę o tym, że była ze mną sama. I naprawdę, jak wiesz, jak pogadam z nią o tej jej historii, to nie dało się inaczej. To po prostu nie było możliwości, żeby na przykład ona znalazła zasoby na coś tam. Więc ona w tym momencie dała mi to, na co miała zasoby. Ja oczywiście nie chcę też wchodzić w coś takiego, że nie wiem, usprawiedliwiać jakieś naprawdę patologiczne zachowania, bo też to ustalmy, nie? Że to nie chodzi o to, że o, nie wiem, rodzic, który bije dziecko, to spoko, bo on nie potrafi inaczej, czy nie może inaczej. To też nie o to chodzi, nie? Natomiast mówię o takim, nie wiem, nie chodzi mi o normalne dzieciństwo, ale o takie, gdzie my zauważamy to, że jakoś tam było inaczej, jakbyśmy chcieli, niż byśmy chcieli, nie? No, więc za każdą sytuacją, którą gdzieś mieliśmy ze swoimi rodzicami, stoi jakaś historia i my nie wiemy, w jakim oni byli momencie.
Tak, i możemy przyjąć, że mieli dobrą intencję. I ta dobra intencja może nam bardzo wiele zmienić w naszym obrazie. W ogóle jak przyjmiemy, że człowiek po drugiej stronie ma dobrą intencję, co do zasady, oczywiście zdarzają się wyjątki od tej reguły, ale co do zasady, że rozmawiamy z kimś, kto ma dobrą intencję, to nagle ta teściowa, którym się ładuje z butami w moje życie i jestem wściekła po prostu jeszcze zanim otworzy drzwi, okazuje się, że być może jest tak zmartwiona tym, że to jest jej wnuk na przykład. I ona by chciała, żeby temu wnukowi było dobrze.
Tak.
Że być może kiedy usłyszy, mamo, będzie mu dobrze. Jeśli pomożesz mi, ugotujesz mi obiad, a nie przyjdziesz mi go przewijać, to może przyjdzie i ugotuje obiad albo przyniesie gotowy, nie? Więc w sensie jakby dostrzeganie tych intencji.
To wiesz co, tak, to ciekawy temat też poruszyłaś, teściowych i w ogóle osób, które przychodzą do rodziców, nie, małych dzieci. I ja trochę się zastanawiałam nad tym, jak to jest, że tak, wiesz, właśnie no najczęściej te teściowe właśnie, że one by jakoś chciały kąpać, przewijać, robić i w ogóle one się wkurzają. I mam taką jedną teorię, myśl, że tak sobie myślę, że im też może być trudno z tym, że one patrzą na nas, i na to, że tak naprawdę mamy jakiś wybór. Możemy wybrać, czy rodzimy w domu, czy w domu narodzin, czy w szpitalu. Mogą być z nami nasi partnerzy, dule. możemy dostać wsparcie, a one bardzo często tego nie miały. Mhm. I myślę sobie, że zrozumienie tego, że właśnie ta intencja, to nie chodzi o to, żeby nam zrobić na złość, tylko może czasami one chcą nadgonić coś, czego nie miały, w taki trochę, nie chcę powiedzieć nieumiejętny sposób, ale w tak, jak potrafią, że chciałyby jeszcze trochę złapać tego, nie?
I jednocześnie bez negacji swoich doświadczeń, bo tak. To jest to, o czym Charles Orr mówi u siebie w książkach, nie wiem, czy kojarzysz. Nie. On wydał dwie, no jakby kręci się wokół rodzicielstwa oczywiście. I on mówi, że jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką my robimy jako rodzice, jeżeli chcemy zrobić pracę nad sobą, to jest zanegowanie własnego dzieciństwa i własnych rodziców. To jest trochę tak, jakbyśmy się odzierali z dzieciństwa. I mówimy sobie, tak, nasze dzieciństwo nie było tym dzieciństwem, które mogliśmy mieć. Nie było tym dzieciństwem, którego my chcieliśmy. I jeżeli sobie to powiesz, to już tego nie odzyskasz. To już stanęłaś w tej prawdzie, że twoje dzieciństwo być może było beznadziejne. I ono już takie jest. I twoi rodzice na tamten etap starali się jak mogli, ale albo i nie, bo różnie bywa.
Dokładnie.
I być może byli beznadziejni. I powiedzenie sobie, kurczę, miałem beznadziejnych rodziców. Jest strasznie trudne. I wydaje mi się, że na podobnym poziomie trudności jest to, kiedy mówię sobie, kurczę, miałem koszmarny poród. Jakby mój poród był pełen trudnych doświadczeń. Nie przyniósł mi mocy, nie przyniósł mi... Wiadomo, że radość dziecka zawsze jest, znaczy zawsze, też nie zawsze od razu, też, nie? Ale jakby ta radość się pojawia i to dziecko, jeżeli dostajemy i ono jest zdrowe i rumiane i takie, jakie wszyscy chcemy...
To coś nam robi.
To coś nam robi, nie? Tak. Natomiast to stanięcie w tym, że zwłaszcza te porody w pokoleniach naszych teściowych, one były, jakie były. Tam rzadko się zdarza poród, który nie był w jakiejś formie przemocowym porodem. I stanięcie, powiedzmy sobie, kurczę, moja historia była pełna przemocy.
Tak.
To musi być koszmarnie trudne, zwłaszcza w tym pokoleniu, które nie wie, że może to zrobić, nie?
Właśnie, ja myślę, że takie, a propos właśnie teściowych i tego, co mówisz, no tak do tych teściowych się przyczepiłam, nie? Ale że takie, no właśnie, takie zauważenie ich historii też, a przez to naszej, że ja to trochę zauważyłam, jak zaczęłam sama chodzić na terapię i zaczęłam w trochę inny sposób rozmawiać z moją mamą. I to taki gest, to też często o tym opowiadam, że na przykład od jakiegoś czasu w swoje urodziny przynoszę jej kwiaty.
Piękne.
I teraz ja mam łzy w oczach, bo ja nie zapomnę tego momentu, kiedy pierwszy raz je dostała. I to jest takie, ja też widzę, jak co roku ona inaczej reaguje na życzenia, które jej składam, kiedy jej mówię, dziękuję, że to zrobiłaś, nie? I na początku było takie, wiesz, ej, dobra, już nie przesadzaj, nie? A teraz widzę, że ona sama daje sobie prawo do tego, żeby to przyjąć.
Rośnie.
Nie? I a propos tych teściowych, czy też gości, którzy przychodzą i tak chcą, nie wiem, nam trochę... ja myślę, że w ogóle kluczem jest to, żeby rozmawiać od początku ciąży o tym, nie? Że, żeby nie zostawiać tego na połóg, tylko na przykład pogadać, że okej, ja wiem, że ty tak masz. Ja chcę inaczej. Słyszę twoje, nie wiem, potrzeby, zapotrzebowanie, ale ja chcę mieć inaczej i jakby spróbujmy się gdzieś spotkać. I myślę, że naprawdę może być tak, że dużo jakichś tam rzeczy opadnie, takiego, nie wiem, napięcia. Może też być tak, że teściowa obwinie się napięcie i powie, to w ogóle nie będę z tą gadać, nie?
Może tak być.
Może tak być, ale...
I to też nie musi wynikać ze złych intencji.
Oczywiście, tylko z tego, że ona nie może
nie jest gotowa, nie umie, na przykład, nie umie inaczej. Tak.
Więc zaczęcie też gadania o takich rzeczach, jak my sobie wyobrażamy rodzicielstwo dużo wcześniej, powoduje to, że mamy czas na to, żeby sobie to, nie wiem, poprzegadywać, przerobić, pomyśleć. Ta teściowa też ma możliwość na przykład przyzwyczajenia się do tego, że tydzień po porodzie my będziemy sami. Nie? A tak to przecież ja pamiętam, że jak ja urodziłam to swoje pierwsze dziecko, to dwie godziny po porodzie już tam w ogóle zdjęcia, nie? Tyk, już. Ja pamiętam, że jak jechałam z tych zielonych kafli na salę poporodową, to już była przy mnie moja wtedy teściowa. Nie? Ja mam zdjęcia, które ja tak naprawdę teraz lubię, które ona mi robiła, ale jak sobie myślę teraz o tej rzeczywistości, że my możemy powiedzieć nie, albo nie wiem, nawet sam szpital daje jakieś granice, że nie, proszę, nie wiem, jedna osoba na salę, nie? Bo oprócz mnie są tam inne kobiety, które mogą nie chcieć, tej teściowej mojej, nie? Natomiast też na przykład myślę sobie, dobra, powiem wprost, trochę trudno jest mi myśleć, że moja pierwsza teściowa miała dobre intencje.
Okay.
Tak, ale gdzieś tam w głębi serduszka myślę, że po prostu ona nie umiała inaczej. Że to było takie, teraz tak sobie myślę, nie? Jak gadam, że z drugiej strony kiedyś było tak, że kobiety rodziły w domach i my mogłyśmy to widzieć od razu. Mm-hmm. I tam nie było trochę przestrzeni na to, że my chcemy teraz być sami, tylko to było normalne. A teraz nie mamy tego. I czy to trochę nie jest tak, że my właśnie tęsknimy za tym, żeby zobaczyć te dzieci w pierwszych godzinach, żeby poznać?
Oczywiście. Ja uważam, że to się wszystko sprowadza do tego, że my odeszliśmy od wiosek i jesteśmy wtłoczeni i nie wtłoczone widzimy. W to, że my mamy sobie radzić samodzielnie, my mamy być samotne. Tak. Z tych rozmów, które prowadzę z kobietami, ty masz dużo większe doświadczenie w rozmowach z kobietami zawodowo, więc zaraz możesz powiedzieć, jak ty to widzisz, ale ja do tej pory to, co widzę, to przedzierającą olbrzymią samotność tych dziewczyn w ciąży, w porodach, po porodach. I to nawet nie chodzi o to, że one nie mają nikogo do pomocy. Bo tam bardzo często jest partner, mama, teściowa. Jakby ci ludzie się pojawiają. Ale to nie jest ta wioska, która była kiedyś, kiedy kobieta rodziła, była otoczona matkami, ciotkami, babkami, siostrami.
I one wszystkie wiedziały, co robić. Tak. Nie, trochę było naturalne.
Jedna gotowała, druga podawała, tam nie wiem, przewijała dziecko, a ty miałaś w tym czasie czas, żeby się umyć albo poleżeć, albo wyjść i zrobić siusiu w świętym spokoju i twoje dziecko nie płakało i nie miałaś wylewu, że po prostu noworodek umiera, bo tobie się po prostu odważyłaś się chcieć siusiu. I to wszystko było takie bardzo naturalne i nawet jak się szło kopać te ziemniaki, to ta, która urodziła, miała jednak taryfę ulgową i ta reszta była gdzieś obok i cały czas ktoś miał na nią oko. I to jest to, czego nam bardzo brakuje. I wydaje mi się, że to właśnie to, co powiedziałeś, że ta teściowa czy mama, one dążą do tego, żeby zobaczyć to dziecko, bo to są tak pierwotne potrzeby, które ma zarówno one, my też je w sobie w gruncie rzeczy mamy, jak dopuścimy je do siebie. I to nie jest tak, że się bardzo nie lubimy z teściową na przykład, bo jak się bardzo nie lubimy z teściową czy ze swoją mamą, to my ich nie chcemy. Ale możemy chcieć swoją przyjaciółkę. Dokładnie. I raczej szukamy kobiet, z którymi się dzielimy tym, że mamy to dziecko, nie?
Wiesz co, to tak jak mówisz o tej samotności, przyszła mi do głowy taka historia. Napisała do mnie dziewczyna, że ona szuka wsparcia po porodzie. I w ogóle niesamowicie mnie poruszyło to, co napisała, bo tak naprawdę szukała wsparcia takiego, określiłabym trochę gosposi, czyli osoby, która, nie wiem, zrobi zakupy, trochę ogarnie w domu. Nawet nie to, że gotuje, tylko nie takie jakieś rzeczy. Ale ona napisała do mnie, że ona bardzo chciałaby, żeby to był ktoś, kto nie będzie jej oceniał. I to było dla mnie takie wow, nie? Że w tym poszukiwaniu swojej wioski, że właśnie to, co mówisz, że naprawdę ktoś nam ugotuje. Teraz mamy cateringi, w ogóle pudełko. Nawet nie musimy prosić za bardzo kogoś, żeby nam gotował. Tylko jak się uprzemy, to możemy sobie po prostu to ogarnąć. Natomiast osób, które są obok nas i nas wezmą po tym porodzie w całości tak, jak mamy, jest mało. I osób, które nie będą nam mówić, jak przewijać, jak robić, nie wiem, jak karmić, w ogóle jak żyć, nie? Jaką matką być, to jest bardzo mało. I ja w swojej pracy duli to zauważam, że kobiety mówią, ja po prostu mogłam powiedzieć ci wszystko. A ja siedziałam i brałam...
Z dobrodziejstwem inwentarza.
Tak, że ja oczywiście wiem i tutaj się też podzielę taką właśnie moją dulową historią, że kiedy wchodzą emocje i inne relacje, no bo dula jest wykształcona do tego, żeby wspierać i to nie znaczy, że my nie mamy emocji, ale my jesteśmy na przykład przez 2-3 godziny, zamkniemy drzwi i wracamy do swojej rodziny, tak? I idziemy po to, żeby o siebie zadbać później i tak dalej. Kiedy są te więzy rodzinne, to nie jest tak prosto też tak sobie...
Wyłączyć ocenę nagle, nie?
Mam takie doświadczenie wspierania cudownych ludzi i mam trochę poczucie, że na początku to było trochę zawodowe, a później z różnych powodów zrobiło się bardzo takie przyjacielskie, takie bardzo emocjonalne. I ja już widziałam, jak trudno jest mi wejść zawodowo, nie? Więc ja miałam takie właśnie instynkty trochę takiej ciotki, nie? Że to już nie była dula, to była ciotka. I tak sobie myślę, że to mi bardzo pokazało, to mi bardzo pozwoliło zrozumieć, jak mają bliskie kobiety, bo chcę tutaj jasno powiedzieć, nie, o kobietach, które właśnie teściowe, mamy, babcie, siostry i tak dalej, że są właśnie jakieś takie instynkty, które nas tam pchają i po prostu chcą pomóc, tylko że trochę jako te ciotki nie wiemy jak.
Bo my chcemy jak najlepiej dla drugiej kobiety, zazwyczaj.
Tak.
Ale nie rozumiemy społecznie, że to jak najlepiej nie może być na naszych warunkach. I że jeżeli chcemy właśnie jak najlepiej, to nie jest udzielanie dobrej rady, czy robienie, bo tak mi się sprawdziło.
Tak.
Tylko to jak najlepiej, to jest...
Zadanie pytania,
Jak chcesz.
To jest, poczekaj, jak chcesz w tym serialu New Amsterdam, w czym dzisiaj mogę pomóc, tak? Tak,
w czym ci dzisiaj mogę pomóc, bo bardzo lubię ten serial. Tak. Tak. Czy jak mogę ci dzisiaj pomóc? Tak, nawet? No. Tak, tak. I jakby to jest coś, co ja bardzo cenię w zawodzie duli. Że i jak słuchałam twoich rozmów, bo posłuchałam sobie podcastów z tobą, więc jakby też słyszałam w twoich wypowiedziach to, że ta dula jest trochę taka niewidoczna, gdzieś tam się przebija, tylko teraz to, co według mnie też jest ważne, że dula nie do końca jest, znaczy jest i nie jest. W sensie jest niewidoczna, w tym sensie, że nie narzuca siebie.
Tak.
A nie jest, bo jest taka, to jest tak, jest taka wszechogarniająca trochę, nie? W tak. sensie, że to jest, ja ostatnio to porównałam trochę tak, trochę otula, a trochę jest takim właśnie elementem tej całej karuzeli, która się tam gdzieś kręci, który potrafi po pierwsze pokazać, że możesz się zakręcić w inną stronę, niż ci się wydawało, że możesz.
Tak.
Ale nie mówi, że masz ją wybrać. A po drugie, że potrafi jakoś tak skleić, w sensie, że słyszysz historię i nie nakładasz na nią swojego filtra.
Tak, dokładnie.
Więc jesteś w stanie zobaczyć, że na początku zdania dziewczyna zaczęła mówić jedno, a na końcu skończyła zupełnie czym innym.
Tak.
Chcę zrobić, hej, zobacz.
Tak, że w ogóle,
wiesz.
Zauważyć, usłyszeć. No, a teraz jeszcze jak to mówisz, to mi przyszło do głowy, że właśnie dula jest taka trochę z zewnątrz, usłyszy, zobaczy całość, nie? Tak holistycznie, jak to się ładnie mówi teraz. A jak rodzi się dziecko, to się pojawia ogrom nowych relacji. I mama, dziecko, tata, mama, tata, babcia, dziadek. Ile tego, nie? Ciotki, siostry i tak dalej. I teraz dula trochę widzi więcej tych relacji niż tylko mama, dziecko.
Tak.
I na przykład nie wiem, jak ty masz, ale ja też na przykład w swojej dulowej karierze widzę, jak ja często wspierałam babcię właśnie.
O babcie, w ogóle moje koleżanki bardziej zaawansowane w dulowaniu często mówią o babciach, jako tak. tych osobach, które najbardziej potrzebują w zasadzie tego wsparcia. Znaczy, wiadomo, że my wspieramy mamę, ale że bardziej ale to niż nie jest partner tylko na przykład, nie?
Tak, że poprzez wsparcie mamy dula wspiera
resztę rodziny.
Resztę rodziny. Że to...
No i wspierając resztę rodziny, wspiera mamę.
Dokładnie. I to jest tak,
Nie? To jest wszystko bardzo zależne.
Połączone, tak.
I dula wcale nie potrzebuje trzymać dziecka, bo wystarczy, że trzyma mamę. Nie. A czasami, że trzyma babcię, żeby ta nie trzymała mamy zanadto.
Tak,
nie?
Jakby, tak. Ostatnio właśnie takie... miałam przyjemność potrzymać dziecko. Mama poprosiła, żebym potrzymała, bo ona idzie pod prysznic. I byłam trochę zaskoczona tym, bo już dawno nie trzymałam dziecka. O, wow.
Ale tak, to też, ja ostatnio też trzymałam takiego 4-tygodniowego bobasa. Miałam takie, trzymam bobasa. A wiesz, jakby całe spotkanie się kręciło jednak wokół tego, żeby tutaj mamie podać, tu pomóc, tutaj porozmawiać, wysłuchać historii porodowej, jakby zrobić różne rzeczy. I dostałam to dziecko, o, noworodzio.
Tak, bo teraz w ogóle sobie pomyślałam, że my tak jesteśmy trochę... chyba też szkolone, nie? Do tego, żeby jednak nie to dziecko.
Tak.
Że jak mama ma taką potrzebę, żeby jednak wziąć to dziecko, to my czasami nie wiemy, co zrobić, nie? Że tak czasami aż za bardzo jesteśmy skupione na mamie.
Tak.
Że jak jest prośba o to dziecko, to... Ale jak to?
Tak mi się wydaje, że trochę tak jest, że my się bardzo przekierowujemy na mamę, ale to...
Tak.
I to wydaje mi się, że jest bardzo ważne, bo dzieckiem naprawdę ma się kto zająć.
Tak.
Ma się kto zająć.
No, teraz też pomyślałam o tym, o czym też często ostatnio, czy gdzieś tam mówię, czy mam to w myśli, że kobieta, która mówi, jak jest w ciąży, to tak dużo ludzi się mną opiekuje, zajmuje i mam taką myśl, czy naprawdę? Jakby, czy to jest o tobie, czy to jest o brzuchu i o dziecku, które w nim jest, nie? Że jak nie miałaś tego brzucha, to było tak samo?
I czy będzie tak samo, jak już go nie będziesz miała znowu? To jest też jakby kubeł zimnej wody, które dziewczyny często mówią, że miały. Że właśnie w ciąży było mnóstwo pytania, jak się czujesz, a co tam słychać. Ja w ogóle jeszcze bardzo lubię pytanie w stylu, a jak tam brzuszek? I ja mam ja mam od razu trochę taki srak. Wiesz, że jakby...
A twój?
Jest, jakby tak, jakby
co
jest.
Zgadłaś?
Bo to jest takie pytanie, wiesz, ani nie o ciebie, ani tak naprawdę nie o dziecko.
Tylko takie... O brzuszek.
O to, że wyrosła jakaś część.
To jest ten kawałek inkubatora, który masz.
Tak, i to jest dla mnie, w sensie później się oczywiście przestawiam, że to dobra intencja, bla, 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 ale to trochę pokazuje też podejście do kobiety i do tego, co się może wydarzyć po porodzie i jak bardzo ta uwaga jest przekierowana na tego małego człowieka, a nie wcale na kobietę, która bardzo przecież potrzebuje wtedy opieki i bardzo łatwo jest ją zranić. I jakby
taka otwarta jest,
tak, takim miękkim brzuchem do góry jesteśmy przez jakiś czas.
Tak, ja też, to też się często śmieję z tego, że chyba statystyki muszę zacząć robić, ile po ilu porodach rodzice jako pierwsze pytanie dostają, ile waży, ile mierzy. Że nikt nie pyta, ej, czego potrzebujecie, tylko a ile waży, ile mierzy. Ale ja często też dostając SMS-y od bliskich, dalszych, bliższych, też dostaję tam, nie wiem, mam na imię Krysia i urodziłam się dzisiaj, ważę 3200, mierzę 56 i mama czuje się świetnie, nie? I tyle w temacie. I nasz poród jest o wadze i o wagach i miarach.
Nie? Urodziłam jest... 3 razy i masz rację. No. Znaczy, nigdy się nie dzieliłam tymi informacjami jako pierwsza, ale to były pierwsze pytania.
Tak.
Ile waży, ile mierzy, ile punktów w skali Apgar, bo tak. To wiadomo, przecież no. Najważniejsza jest ta Apgar, jakby ona w ogóle cokolwiek to... znaczyła w naszym kraju w zasadzie.
Znaczy to myślę, że będzie wiadomo po tym, co twoje, jakie później będzie twoje dziecko, no bo jak ma 9, no to ja nie wiem. Śmieję się oczywiście. No.
Tak, tak. Jakby... No. I to w ogóle nie są pytania o poród zazwyczaj. To nie są pytania właśnie o to, jak ci było z tym porodem. Nawet od kobiet, jakby one nie
tym bardziej, nie czują, zobacz, nie? Że, no, zobacz, że jakby jeśli ja miałam trudny poród, i przychodzi moja przyjaciółka, koleżanka, która urodziła. Czy ja mam odwagę ją zapytać, jaki był twój poród? Czy chcesz ze mną pogadać? No bo jeśli ja jakby...
Nie czujesz się okej ze swoją historią?
Tak, to jak mogę przyjąć innej kobiety? I to nie mówię, że my mamy obowiązek przyjmowania historii innych kobiet, bo nie, bo jest w tej chwili ogrom specjalistów, którzy mogą to zrobić. I gdzie możemy po prostu pójść i sobie o tym pogadać. Natomiast no, dużo się mówi też o tym, że to często kobieta kobiecie. Nie, że jakieś trudne słowa, ale my jesteśmy tak bardzo niezaopiekowane. Ja ostatnio, wczoraj chyba wieczorem, nie mogąc zasnąć, przeglądałam oczywiście rolki na Instagramie i wpadła mi taka, gdzie mężczyzna mówi o tym, że kobieta jest taką osobą, która dba o wszystkich, a nie ma kogoś, kto zadba o nią. Oczywiście to jest bardzo ogólne i w pewien sposób myślę, że też oceniające, ale naprawdę czuję, że coś w tym jest. Druga strona tego medalu jest taka, że czasami pojawiają się obok osoby, które chcą zapytać, jak się masz, a my nie potrafimy na to odpowiedzieć. Nie, bo to znowu jest, takie, wszystko ma na siebie wpływ.
Tak.
Nie? I teraz jeśli ta kobieta miała trudny poród i przychodzi do niej kobieta, która właśnie urodziła i my jesteśmy niezaopiekowane, niezadbane, nie umiemy odpowiedzieć na te pytania, jakie są nasze potrzeby i w ogóle co z tym zrobić, to my się nie usłyszymy. My będziemy się przerzucać tym, która miała gorszy poród.
Co się dzieje w sieci, no, nagminnie, jakby stąd tak. Między innymi też pomysł rozmów o tym, że porody mogą być inne.
Wiesz co, to jest też w ogóle, otworzyło mi się teraz, że ja nie wiem, czy porody mogą być inne, tylko chyba to, od czego też zaczęłyśmy, nie? Że jesteśmy dorosłymi kobietami i możemy mieć wpływ, co my z tym porodem zrobimy, że możemy... wyrzygać to w internecie, w ogóle nie myśląc o innych. Kto to przeczyta, w jakim momencie życia
ale
to przeczyta?
Ale i o sobie zobacz. Jakby gdzie tu jest myśl o sobie? No. To, że wyrzygujesz to w internecie, co ci de facto ma dać, poza tym, że lejesz żółć?
Tak.
No bo jakby lejesz, ale to nie robi...
Znaczy ja myślę, że to jest jakaś próba tego, żeby... Próba szukania pomocy, tylko... Nie, tak na ile mam możliwości i tak jak mnie nauczono, jak to robić, nie? Albo nie nauczono, ale tak próbuję. Natomiast to chyba nie jest droga do tego, żeby... No właśnie, bo porody się mogą nie zmienić, nie? Może być gorzej, może być lepiej, ale to, co my z tym zrobimy, jest bardzo istotne i to, co my będziemy dalej przekazywać. Ja jak miałam zajęcia w szkole rodzenia, to albo w ogóle przygotowuję pary do porodu, to czasami daję taką pracę domową. Jak już urodzicie i... spotkacie na swojej drodze kobietę w ciąży, która zapyta, jak to było z waszym porodem, to najpierw weźcie oddech i zastanówcie się, co byście chciały same usłyszeć. Nie? W takim bardzo momencie. Mądre. I wiesz co, i z jednej strony to jest takie, że kobiety mówią, no ale nikt nam nie mówi o porodzie, jak to naprawdę wygląda, my nie wiemy, więc jesteśmy zaskoczone. A z drugiej strony właśnie to wyrzygiwanie swoich jakby Że nie ma jakiejś równowagi w tym, nie? Że to nie znaczy, żeby w ogóle nie mówić o porodach, tylko żeby to robić w taki sposób, żeby ta osoba, która się do porodu przygotowuje, żeby mogła wybrać swoją drogę.
No właśnie, bo że to nie
znaleźć w tym swoje.
Tak, bo że to nie jest to, że jakby to, co jest najważniejsze znowu w tym porodzie, to jest to, żeby spróbować wejść w siebie i jeżeli nam się nie mówi o tym, że mamy to zrobić, no to trudno, żebyśmy mogły to zrobić, ale jeżeli dostajesz nagle paletę możliwości, I jeszcze najlepiej poprzedzone te wybory są takim skupieniem się na sobie. Ja na przykład teraz weszłam w taki tryb pracy, gdzie siadam i mam taką specjalną ankietkę dla ludzi, z którymi pracuję. I oni, ja nawet nie muszę jej widzieć, tylko czasami do niej nawiązuję później w pracy, w której oni przechodzą przez to na przykład, zwłaszcza ona, przechodzą przez to, czy jak dzieje się coś fajnego, to lubi się z tym dzielić z innymi, czy lubi być sama? Czy jak dzieje się coś trudnego, to lubi, żeby ktoś przyszedł i pomógł fizycznie? Czy lubi, żeby się ktoś odsunąć? Albo na przykład, żeby opowiedzieć. To są niby banalne pytania, ale zawsze te pytania, jak się ich nie przerobi, to one w ogóle nie są banalne, a one mają kolosalny wpływ na to, co zrobisz ze sobą w porodzie i wczesnym macierzyństwie. Tak. I w ogóle już później ze sobą. Bo to czasami to jest tak, że ten poród to jest pierwszy moment, kiedy my mamy świadomą pracę ze sobą do zrobienia, którą później możemy przełożyć na całą resztę życia, którego mamy jeszcze całkiem sporo.
Więc to bardzo, znaczy nie chcę powiedzieć mocne pytania, ale bardzo takie, które ja myślę, że one też bardzo wspierają osoby, które wspierają, żeby wiedzieć, kogo mam po drugiej stronie i w ogóle jak ja chcę z tobą rozmawiać, nie? Jak ty chcesz, żeby z tobą rozmawiać, bo teraz mi przyszło do głowy, to jest taka książka, czy na pewno jest jakiś taki test w internetach, 5 języków miłości, nie wiem, czy kojarzysz.
I jest też książka, która o tym mówi, tak?
Tak, no i to nawet, nie, tak prosto pokazuje, że mamy i różnie z miłością i z tym, jak tą miłość okazujemy. I tak samo jest z tymi potrzebami właśnie w trudnych sytuacjach albo w tych fajnych. Jak w ogóle, że mój facet lubi, nie wiem, tam gotować, a ja lubię coś tam i każdy po prostu inaczej to przeżywa. I świadomość tego, jak my mamy po porodzie i co możemy z tym zrobić, jest to jest bardzo potrzebne, nie?
Żeby, to jest nie do przecenienia jest ta świadomość.
I zobacz to, o czym w ogóle tutaj rozmawiamy, to znowu mi przyszło do głowy, gdzie tu przestrzeń na przykład na gadżety, nie? Że to jest tyle pracy, nie chcę też rzucać, że tyle pracy do zrobienia, ale jest tyle kawałków w naszym życiu, które w czasie ciąży i przed porodem, o których możemy myśleć, zastanowić się, nie wiem, to co powiedziałaś, nie? Żeby to był taki moment, tak jak przygotowujemy się do ślubu. Ludzie przygotowują się do ślubu ze 2 lata wcześniej, a do porodu w szkole rodzenia w 26 tygodniu ciąży.
A, i to jest dobrze. Dobrze. Tak. 26 to jest dobrze, nie? Bo od 32 niektóre szkoły rodzenia w ogóle jeszcze...
I jesteśmy...
Kończysz szkołę rodzenia, idziesz na porodówkę.
Tak. I nie masz przestrzeni w ogóle, żeby pomyśleć o tym, czym ja jestem, kim ja jestem, co ja potrzebuję. No tak. Więc to przygotowanie i w ogóle pomyślenie i zadanie sobie takich pytań powinno być w ogóle jeszcze przed ciążą.
Najlepiej, ale już wiadomo, że jakby to jest długa droga i długi proces w ogóle w całym naszym społeczeństwie, w systemie edukacji.
To jest cały system, tak. To jest inna rozmowa.
Tak, to w ogóle, to myślę, że tutaj pewnie mądre głowy, chociażby wspominana już dzisiaj Agnieszka Stań, która jakby dużo robi.
Tak, żeby zmieniać.
Tak, one wiedzą, gdzie tu trzeba uderzać, żeby społecznie te zmiany nastąpiły. No ale de facto jakby jest ten taki moment, w którym my możemy jako my zmieniać i to jest ten moment ciąży okołoporodowy i gdzieś tam się możemy pojawiać. No i powiedz mi, jak ty to zmieniłaś, bo ty miałaś pierwszy poród w 2002 roku, który potoczył się, jak się potoczył. Ty byłaś bardzo młodą mamą.
Tak.
I jakby widzę wiele zagrożeń wynikających z tego i wiele plusów które są w tych młodych mamach, których już mamy po 30, nie będą takie spontaniczne.
Dokładnie. No. Życiu. Nie zdajesz sobie sprawy z niektórych rzeczy.
Tak, jakby może po prostu. A mama po 30 raczej skieruje swoje kroki po pierwszym upadku do lekarza.
Tak.
Więc to są. To nie jest to, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, tylko to po prostu jest zupełnie inne macierzyństwo. Po 20, po 30, po 40, przed 20, jakby nastoletni mamy, to jest jeszcze inny temat.
Dokładnie.
W każdym razie, miałaś poród, jaki miałaś. On był z kategorii, jak się słyszy po raz pierwszy, trudny, ale wyniosłaś z tego bardzo dużo mocy, mam wrażenie. W sensie, jakby czułaś spełnienie po tym porodzie.
Tak.
Co zrobiłaś z drugim porodem w związku z tym?